Ducha, bo witam wszystkich serdecznie. Zacznę taką historią. Pewien pobożny murzyn zaszedł kiedyś do kościoła w bardzo eleganckiej dzielnicy. Była dzielnica ludzi białych, mieszkali tam tylko biali. I kościół, który znajdował się w tej dzielnicy, to uczęszczali tam tylko biali ludzie. I on dotarł do tej dzielnicy eleganckiej, wszedł do tego kościoła, gdzie przebywali tylko biali wierzący. Był na nabożeństwie. Po nabożeństwie ten murzyn podszedł do pastora i oznajmił, że bardzo chciałby stać się członkiem tego kościoła. Pastor wiedział, że jeśli zgodzi się, to będzie miał bardzo poważną rozmowę z radą zboru, ponieważ sami biali byli i zastanawiał się, co ma odpowiedzieć temu murzynowi. Nie chciał mu przykrości sprawić. Chciał mu okazać serce, więc pastor powiedział do tego murzyna w ten sposób: posłuchaj, John. Bo najpierw go zapytał, jak ma na imię. On powiedział, że ma na imię John. Więc pastor mówi: posłuchaj, John, wróć do domu i przez 2 tygodnie módl się do Boga, aby dał ci jakąś wskazówkę potwierdzającą, że Bóg rzeczywiście chce, abyś wstąpił do naszego kościoła. John przyjął z pokorą tą radę pastora. Po 2 tygodniach znowu zjawił się w kościele na nabożeństwie i pastor nie mógł się doczekać końca nabożeństwa, bo chciał do niego podejść i zapytać się, co on odebrał od Pana Boga, skoro znowu się zjawił po 2 tygodniach. I kiedy nabożeństwo dobiegło końca i pastor podszedł do tego murzyna i zapytał go: no i jak, John? Jaką wskazówkę otrzymałeś od Pana Boga? Na co John odparł: Bóg mi powiedział, że od 15 lat próbuję się tutaj dostać, ale jak dotąd bezskutecznie, więc nie powinienem się wpychać tam, gdzie Bogu się nie udało. Tak, niestety niektóre zbory tak wyglądają. Że są kościoły, są zbory, że nie zawsze jest Pan Bóg obecny na nabożeństwie. My często modlimy się i w modlitwach dziękujemy Bogu, że jest pośród nas, ale kiedy otworzycie sobie choćby Apokalipsę, to to, co mówi Chrystus do ostatniego ze zborów, jaki jest ostatni zbór, ten list do ostatniego zboru, jaki to był kościół? Pamiętamy? Laodycea. I to, co Jezus mówi do Laodycei, to mówi, że stoi na zewnątrz, że nie ma go na nabożeństwie. I może być tak, że Kościół składa się z ludzi wierzących, którzy się nawrócili, ale gdzieś zatracili Bożą miłość, gdzieś odeszli, że Kościół jest tak pewny siebie, że po prostu może błądzić i Chrystusa może nie być. Chciałbym w nawiązaniu do tej historii mówić dzisiaj o poczuciu bycia lepszym. Że zdarza się nam, ludziom wierzącym, myśleć o sobie więcej niż powinniśmy myśleć. Że brakuje nam czasami pokory, że mamy taką dumę wewnętrzną, wyniosłość, że porównujemy się z innymi ludźmi. W 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale i w 2 wersecie, czytamy tam, że w czasach ostatecznych, zanim przyjdzie Pan Jezus, 3:2, że ludzie będą samolubni, chełpliwi i wyniośli. Nie wiem, jak tutaj jest w tym... Ludzie bowiem będą... No tak, podobnie. Tutaj mam trochę inne tłumaczenie. Ludzie będą samolubni, chełpliwi i wyniośli. I oznaką czasów, w których żyjemy, myślę, że możemy to obserwować, prawda? W pracy, na zakupach, w szkole, na studiach. Ludzie są pewni siebie, wyniośli, chełpliwi. Wielu ludzi myśli o sobie za dużo. I Paweł pisze w 2 Tymoteusza, że takich ludzi, zanim przyjdzie Pan Jezus, będzie coraz więcej. Smutne jest to, że również to dotyczy niektórych wierzących, że zdarzają się osoby wierzące, które myślą o sobie za dużo. I to się Bogu nie podoba. Jakie Boże podejście jest do wyniosłości czy też do dumy? Chciałbym przeczytać fragment z Księgi Izajasza z 2 rozdziału. Bo to, że człowiek jest wyniosły, dumny, to my wiemy, że zdarzają się takie osoby i że to nie jest chwalebne. A chciałem wam przeczytać 2 wersety, 11 i 12 wersy z 2 rozdziału Izajasza. Jak Bóg patrzy na takie osoby? Co Bóg myśli o osobach, które są dumne, wyniosłe i myślą o sobie za dużo? Czytamy tutaj w ten sposób: wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie, dosłownie inne tłumaczenie mówi, i pycha ludzka będzie złamana. Sam tylko Jahwe się wywyższy dnia owego, albowiem dzień państw, dzień Jahwe zastępów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym, nadętym i przeciw wszystkim hardym, by się upokorzyli. Dzień pański to jest koniec świata. Dzień pański to jest związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, kiedy Jezus przyjdzie i będzie bitwa Armagedon, to co czytamy w Apokalipsie. I Bóg tutaj zapowiada, że kiedy powtórnie przyjdzie poprzez swego Syna, to w tym dniu sam tylko Jahwe się wywyższy owego dnia, że Bóg będzie na piedestale, będzie wywyższony. Natomiast Bóg poniży wyniosłe oczy, czyli oczy takiego człowieka, który tak z góry na wszystkich patrzy. Że Bóg złamie wszelką pychę. I ten 12 werset jest bardzo smutny, dlatego o tym dzisiaj mówię, żebyśmy jako ludzie wierzący zastanowili się, czy w naszym sercu, pomimo tego, że oddaliśmy serce Jezusowi, czy nie ma takiej postawy. Bo 12 werset mówi, że ten dzień Jahwe, czyli koniec świata, przychodzi przeciwko wszystkim pysznym. Tu nie ma wyróżnienia przeciw wszystkim pysznym niewierzącym. Tutaj nie ma w tekście powiedziane, że ci, którzy się nie nawrócili, to Pan Bóg jest przeciwko takim. To jest powiedziane, to jest stwierdzenie, że przeciw wszystkim pysznym. Nieważne, czy się nawróciłeś, czy nie w tym momencie. Jeśli w twoim sercu jest pycha, czyli myślenie o sobie za dużo, niż powinieneś myśleć, jeśli osoba wierząca staje się taka nadęta, nadmuchana jak balon, albo ktoś jest bardzo hardy, twardy i za dużo sobie myśli, Pan Bóg przychodzi przeciwko takim osobom i upokorzy takie osoby. I także chciałbym, żebyśmy widzieli, jaka jest postawa tutaj Pana Boga i co On myśli o takich osobach. Inne teksty biblijne mówią o tym, że Pan Bóg sprzeciwia się pysznym, że jest przeciwko takim osobom. Nieważne, czy to jest osoba niewierząca, czy wierząca. Pan Bóg tego nie toleruje, kiedy za dużo sobie myślimy w sercu. Poczucie bycia lepszym od innego człowieka. To jest pewnego rodzaju pycha. Żeby zwrócić na siebie uwagę, że jestem wyjątkowy, albo jestem wyjątkowa, jestem szczególny. Proszę mnie podziwić. Nikt nie jest taki jak ja. Jestem najlepszy, czy najlepsza. Taka postawa Bogu zupełnie się nie podoba i Bóg wtedy jest przeciwko takiej osobie. Wiecie, zazwyczaj myślimy, że osoba pyszna to jest osoba, która wywyższa się ponad innych. I myśli tylko dobrze o sobie. Wiecie, pychą również jest taka postawa, kiedy osoba myśli, że jest najgorszą osobą na świecie. Nie ma nikogo tak nieszczęśliwego i tak odrzuconego i pozbawionego miłości jak ja. To jest inny rodzaj pychy. Pycha albo jest wywyższaniem się, albo takim pogłębianiem się, poniżaniem się, że ktoś myśli, że nikt nie jest tak nieszczęśliwy jak ja. Nikt nie miał najgorszego dzieciństwa tak jak ja. Człowiek się użala tak nad sobą. To jest też pycha, tylko innego rodzaju. To jest chęć zwrócenia na siebie uwagi. Bo jest bardzo dużo osób nieszczęśliwych i bardzo dużo osób ma trudne życie. Ale jeśli osoba w szczególny sposób chce zwrócić na siebie uwagę, to też jest inny rodzaj pychy. Że ktoś chce pokazać, że ma podłe życie, że miał trudne dzieciństwo, że ktoś mówi: podziwiajcie moje cierpienie, jestem wyjątkowa, nikt nie cierpi tak jak ja, nikt nie ma tak trudnego życia jak ja. to jest innego rodzaju pycha. Bo pycha to jest chęć zwrócenia na siebie uwagi. Albo poprzez wywyższanie się, albo całkowite poniżanie się. I mamy tendencję, myślę, że każdy z nas ma takie tendencje, tylko nie każdy z tego korzysta. Mamy tendencję do tego, żeby się porównywać z innymi ludźmi. I mamy jako ludzie wierzący tendencję do tego, żeby porównywać się z wierzącymi. I niektóre osoby prześcigają się w opisach, mówiąc o to swoim życiu, jak bardzo jest nieszczęśliwe. Są osoby, które bardzo, na przykład starsze osoby często chwalą się innej starszej osobie, ile jej wycięli jelit, albo ile żołądka wycięli, albo ile wątroby i tak dalej. Ludzie się prześcigają w opowiadaniu o tym, ile operacji przeszli i w ogóle jest cudem, że ona jeszcze żyje, ta osoba, żeby zrobić na drugiej tej babci siedzącej w parku na ławce wrażenie i tak dalej. Tak jak mówię, pycha jest chęcią zwrócenia na siebie uwagi. Żeby ktoś mówił, to jest niesamowite. No faktycznie, nikt nie ma tak nieszczęśliwego życia, albo nikt nie przeszedł w Giżycku tyle operacji, co ty. Ty jesteś najbardziej poszkodowany. Porównujemy się często jako ludzie wierzący w kwestiach finansowych. Również w zborach zdarza się taka postawa. Tak jak powiedziałem, w zdrowiu, w urodzie, jak wyglądamy, w sylwetce, porównujemy swoje rodziny. Mamy dumę z tego, co już złego nie robimy. Wiecie, jak czasami się słucha świadectw niektórych osób nawróconych, którzy naprawdę kiedyś mieli podłe życie. Ktoś był alkoholikiem, albo narkomanem, albo kryminalistą. To ja słyszałem takie osobiście jako pastor takie świadectwa, że ktoś wychodzi i w ten sposób mówi o swoim starym życiu, jakby się chwalił. Co on nie pił, ile nie wypił, co on nie ćpał, ilu ludzi nie skopał i wywoził do lasu. I opowiada to tak, z uśmiechem na twarzy, żeby na siedzących zborownikach zrobić wrażenie, jakim on był bandytą. I wiecie, to jest wielkie nieporozumienie. To nie jest świadectwo, tylko to jest antyświadectwo. Ta osoba jakby wtedy promieniała. Pojawia mu się radość na twarzy. Tak ma radość, to, tak jak mówiłem, wewnątrzbaptystyczną, ale kiedy mówi o swoim starym życiu, to promienieje wręcz. Wiecie, to nie ma to nie ma nic wspólnego ze świadectwem, bo kiedy mówimy o starym życiu, to jaka powinna być w nas postawa? Obrzydzenie. Człowiek powinien się wstydzić mówić, co robił w starym życiu, a nie chwalić, kim on nie był. Jakim byłem bandziorem i to cud, że tu jestem. Znaczy, to jest nieporozumienie. Chciałbym wam coś przekazać przez to kazanie. Zrozumiałem pewnego dnia, kiedy modliłem się i rozmyślałem przed Bogiem, odkryłem pewną regułę odnośnie własnej dumy i wywyższania się, bo to każdemu się zdarzy, pastorom też. Zrozumiałem pewną regułę, którą Bóg mi pokazał, co się dzieje, kiedy człowiek się wywyższa i co Pan wtedy robi, jaką ma postawę. Ale zanim o tym powiem, chciałbym, żeby każdy z was przez moment w swoim sercu zastanowił się, abyś zadał, czy zadała sobie takie pytanie. W jakiej dziedzinie życia, w czym jesteś naprawdę dobra albo dobry i wydaje ci się, że nikt w tym zborze nie jest tak dobry w tym jak ty. Że tak patrzysz na innych i mówisz, co jak co, ale w tym to naprawdę jestem wyjątkowy albo wyjątkowo. Że w tej dziedzinie to w ogóle mi nie grozi na przykład upadek, grzech. Czy jest coś takiego, bo każdy ma z tym problem, że w niektórych rzeczach uważamy, że naprawdę jesteśmy wyjątkowo. Jesteśmy naprawdę dobrzy i Bóg już tak zmienił nas, że nam nie grozi upadek w tej dziedzinie. Albo ktoś na przykład ma jakąś świetną umiejętność. Mówi ktoś, że jest świetnym kierowcą, albo świetnie maluje obrazy. Czy jest coś w twoim życiu, co myślisz, że jesteś w tym szczególny, szczególny? Nie, nie ma tu takich osób. Nie ma z tym problemu. Ja to mówiłem w zborze, u mnie w zborze w Mińsku jest dużo takich osób, które mają takie problemy. Ale cieszę się, jeśli u was nie ma takich osób. Wydaje mi się, że każdy z nas ma z tym problem, że gdzieś głęboko w sercu myślimy o tym, że w czymś jesteśmy szczególni i się porównujemy z innymi wierzącymi. To, co Bóg mi pozwolił zrozumieć, to to, że odnośnie dumy takiej wewnętrznej albo przekonania, że w czymś jestem dobry, któregoś dnia, kiedy rozmyślałem przed Bogiem, zrozumiałem pewną rzecz, że jeśli jestem jako pastor z czegoś dumny i porównuję się z innymi wierzącymi albo z innymi pastorami, to Bóg wystawi mnie na czas próby dokładnie w tym, w czym jestem pewny, że jestem dobry. To znaczy, że jeśli jestem pewny, że w czymś nie zgrzeszę, to w tym będę miał największe pokuszenie. A jeśli wydaje mi się, że umiem bardzo dobrze malować albo grać na gitarze, to któregoś dnia, jeśli nie polegam na Bogu, ale na sobie, Bóg postawi mnie w takiej sytuacji, że dam totalną plamę, totalnie mnie zawstydzi przed ludźmi. Jeśli jesteś czegoś dumny, chwalisz się przed innymi, czujesz, że po prostu jesteś w czymś bardzo dobry, Pan Bóg zdejmie rękę na chwilę z ciebie i po prostu pozwoli ci się wywrócić jak dziecko na betonie i sobie pozierasz ręce i kolanka i będziesz bardzo płakał. Zrobi tak. I myślę, że w życiu niektórych z was już to wiele razy robił. I zawsze to robi. Dlatego, że kocha nas i wie, że duma, pycha doprowadzi cię do tego, do czego doprowadziła Lucyfera. On był tak pięknym archaniołem, nadal jest, nie stracił swojego piękna. Lucyfer jest najpiękniejszym archaniołem, jakiego Bóg stworzył. Najpotężniejszym. Są tylko jeszcze dwaj aniołowie, którzy się z nim równają. Jest archanioł Michał, dowódca wojsk anielskich, który się go nie boi. I Bóg stworzył jeszcze szczególnego archanioła, który na koniec świata jest powiedziane, że złapie i zwiąże smoka. Ale Lucyfer to jest jeden z najpotężniejszych i najpiękniejszych archaniołów. I kiedy patrzył na swoje piękno i stwierdził, że jest tak szczególnie piękny, to stwierdził, że nikt nie może się z nim równać i w zasadzie to on może być już tylko Panem Bogiem, na równi z Bogiem Ojcem. Po prostu tak był zapatrzony w siebie, ta duma doprowadziła go do upadku. I Bóg wie, że jeśli ktoś zaczyna o sobie myśleć za dużo, polegać na sobie, to możesz skończyć tak jak Lucyfer. Możesz odpaść od Jezusa, mimo że Mu oddałeś serce. Mimo że czytasz Biblię, któregoś dnia stwierdzisz, że Jezus Ci nie jest potrzebny, modlitwa Ci jest niepotrzebna, Biblia, Kościół, nic Ci jest niepotrzebne. Ty już wiesz wszystko. Bóg mi pokazał, że jeśli w czymś jestem bardzo pewny i polegam na sobie, to Pan Bóg zdejmie rękę i wywrócę się. Wpadnę w dół, zgrzeszę w tym, albo sobie narobię kłopotów życiowych. Zaraz podam przykłady, żebyście to lepiej zrozumieli. Jeśli ktoś z was nie chce wejść w próbę i nie chce się wywrócić jak małe dziecko i pozierać sobie rąk i kolanek i nie płakać, to bardzo szybko radzę ci, żebyś się upokorzył przed Panem i powiedział: Panie, wybacz mi, przepraszam Cię za swoje myśli, że porównywałem się z innymi i wydawało mi się, że w tej dziedzinie albo w tym jestem kimś wyjątkowym. Przepraszam Cię za taką postawę. Przykłady z mojego życia. Nie będę podawał przykładu z innego życia, ale z mojego. Na początku swojego pastorstwa pamiętam do dzisiaj, jak w kazaniach śmiałem się z tych pastorów, którzy nie mają czasu. Czasu na modlitwę, czasu na Biblię, czasu na odwiedzanie zborowników, czasu na wiele rzeczy. Uważałem, jak może pastor nie może mieć czasu? Byłem tak pewny siebie, wtedy jeszcze nie byłem żonaty, nie miałem dzieci, nie budowałem domu, to też jest straszne przeżycie. Wiecie, wtedy, kiedy człowiek w takiej dumie pewności siebie, jako młody pastor, staje i mówi, jak ktoś może nie mieć czasu? I wiecie, przyszło to na mnie. Pan Bóg postawił mnie w takim miejscu, że na wszystko brakuje mi czasu. I dzisiaj, kiedy zastanawiam się nad tym, co jest najcenniejszego, czego mi bardzo brakuje, to jest czas. Tak bardzo byłem pewny siebie, że Pan Bóg postawił mnie w takiej sytuacji i dzisiaj nie jest mi śmiesznie. Ale pamiętam, jak mówiłem o tym. Pamiętam taki czas, kiedy uczyłem innych modlitwy. Pamiętam, jak na temat modlitwy mówiłem na Krajowej Konferencji Baptystów do pastorów. Pamiętam, jak mówiłem, Bóg mi kazał wyjść i powiedzieć do pastorów, że za mało czasu modlą się i czytają Biblię. I to, co mówiłem, było bardzo trudne. I zastanawiałem się, czy później któryś nie podejdzie, nie będzie krzyczał na mnie. Ale zrobiłem to, co Bóg mi kazał. I uczyłem innych pastorów baptystycznych, jako młody pastor, że za mało się modlą i że Bóg ma już dosyć ich ważnych spraw, a chce się z nimi spotkać. I po tym kazaniu przyszło do mnie kilku, powiedziało: naprawdę Bóg przez ciebie mówił. Pamiętam to, jak uczyłem innych. Jak po prostu bardzo blisko byłem w relacji z Bogiem, byłem pewny siebie w relacji z Bogiem w modlitwie. A dzisiaj sam mam problemy z modlitwą. I na nowo uczę się relacji z Bogiem. Wiecie, trudno jest się przyznać do takich rzeczy, no nie? Bo pastor nie powinien mówić takich rzeczy, że ma problemy z modlitwą. To jest takie nieduchowe, no nie? W naszych kościołach wszystko powinno być takie piękne. Pastor to jest ktoś, kto nie ma problemów. Zobaczcie, jeśli jesteś w czymś pewny siebie i porównujesz się z innymi i ich upominasz, ale nie polegasz na Jezusie, tylko na sobie, upadniesz w tym. Na nowo będziesz miał problemy z czymś, z czego wyszedłeś. Ktoś był na przykład alkoholikiem, nawrócił się, przestał pić, a po paru latach wiary w Chrystusa zdarzyło mu się, że znowu się upił. Jak to jest możliwe? Bo zaczął się porównywać z innymi. Bo zaczął myśleć, jak ktoś nie może zrezygnować z czegoś tam, i zaczął sobie uważać, że jest kimś wyjątkowym w tej dziedzinie. Diabeł często atakuje te rzeczy w naszym życiu, w których jesteśmy całkowicie przekonani, że w tym już byśmy nie zgrzeszyli. Atakuje nas z tej strony, o której byśmy w życiu się nie spodziewali, że nas zaatakuje. Pamiętam czas, kiedy po prostu byłem młodym, szczupłym człowiekiem. Może teraz wam się wydaje, że nadal jestem szczupły, ale tak nie jest. I pamiętam, że kiedyś myślałem, nie miałem nigdy w sercu pogardy do osób otyłych, bo wiedziałem, że niektóre osoby otyłe są chore albo mają jakieś problemy. Ale tak się zastanawiałem w sercu, mówię, jak można być otyłym? Po prostu ludzie za dużo jedzą. Zobaczcie, znowu nie polegałem na Chrystusie, tylko na sobie. I też doczekałem momentu, kiedy ostatnie już spodnie na sobie założyłem, a 10 par w szafie. I życiówka. Znaczy, za każdym razem, kiedy człowiek polega na sobie, a nie na Chrystusie i się porównuje z innymi, po prostu przejdzie to na ciebie. Bóg zdejmie rękę i pozwoli ci się w tym wywrócić. Pamiętam sytuację, mówiłem tutaj moim znajomym, w seminarium, w którym byłem, był pastor, którego bardzo lubiłem jako wykładowcę. Bardzo dużo od niego brałem, uczyłem się. Pamiętam kiedyś na zjeździe pastorów, jak podszedłem do niego i chciałem coś zabłyszczeć, chciałem coś śmiesznego powiedzieć. Wiecie, co Bóg zrobił? Może w to nie uwierzycie, ale to był cud. Potrafiłem tylko powiedzieć dzień dobry, a później powiedziałem taką głupotę. Bóg to zrobił, to był cud. Raz w życiu takie mi coś zrobił. Wziął mu, w zasadzie użył mojego języka i wypowiedział Bóg taką głupotę przez moje usta, że chciałem, żeby ziemia się roztąpiła i żebym już wpadł tam i żeby się... Bo ten mój wykładowca, zresztą prezbiter, znany człowiek w Polsce, zrobił takie wielkie oczy, stał i tak patrzył się na mnie, co ja mówię. I powiedziałem do widzenia i poszedłem, cały czerwony, na bok i powiedziałem, Boże, jak mogłeś mi to zrobić? A Bóg mi powiedział, wyraźnie usłyszałem Boga. Należę do tych pastorów, którzy jeszcze słyszą coś tam z góry. Mamy kontakt z Bogiem. Chociaż część ludzi uważa, że Pan Bóg już nie mówi, mamy Biblię. Ja należę do tych nielicznych, którzy, do tych dinozaurów, które jeszcze słyszą Pana Boga. Odszedłem na bok i wiecie, co Pan Bóg mi powiedział? Powiedział bardzo wyraźnie w mojej głowie, przestań się popisywać. Będę częściej tak robił. Rozumiecie, o czym ja mówię? Chciałem się pokazać, chciałem zabłyszczeć. Raz w życiu mi takie coś Bóg zrobił. Zmienił moją wypowiedź. Panu Bogu nie podoba się nasza postawa jako ludzi wierzących, jeśli się porównujemy, chcemy zrobić na kimś wrażenie, kiedy nie jesteśmy z sobą, tylko się popisujemy, kiedy myślimy o sobie za dużo. To jest pycha, to jest duma. Rzeczy, w których byłem pewny siebie, to zacząłem upadać. Naprawdę, na nowo muszę uczyć się modlitwy. Na nowo po prostu muszę... A kiedyś modlitwa dla mnie nie była problemem. Potrafiłem siedzieć przed Bogiem 3 godziny bez Biblii, bo niektórzy, kiedy pytam ich o modlitwę, to mówią, że się modlą, czytając Biblię. Nie, to jest coś innego. Czytanie Biblii to jest czytanie Biblii. No mówię o relacji z Bogiem. Kiedy zamykasz drzwi w komorze i rozmawiasz tylko z Nim, bez Biblii. Potrafiłem z Bogiem siedzieć 2, 3, 4 godziny i rozmawiać. Mówić, słuchać. Dzisiaj na nowo się tego uczę. Dlatego, że nie polegałem na Nim, tylko na sobie. Porównywałem się z innymi i nauczałem jako pastor innych pastorów, że się za mało modlę. Polegałem na sobie, to jest duma, to jest pycha. Bogu się nie podoba takie coś. Ale w rzeczach, w których przychodziłem do Boga i w ogóle byłem bezradny jak dziecko i nie potrafiłem sobie z tym dać rady, Pan Bóg mi pomagał. Podam przykład. Pamiętam, jak zrobiłem prawo jazdy i później nie jeździłem samochodem przez 5 lat, nie miałem samochodu. I kiedy w kościele, w którym służę w Mińsku, amerykańscy baptyści kupili nam samochód i zacząłem, i mieliśmy ten samochód, ja musiałem się na nowo nauczyć jeździć samochodem. Nie chciałem wykupywać lekcji, więc pamiętam, po podwórku jeździłem na jedynce, żeby wyczuć to sprzęgło. Później jeździłem na jakichś bocznych ulicach 20 na godzinę i faceci, którzy za mną jechali, to tak pip, pip, pip. I później patrzyli, czy to kobieta nie jedzie. I później wielkie zdziwienie widziałem w ich oczach, że facet, 20 na godzinę. Ale wiecie, jeździłem tym samochodem, widziałem pogardę w oczach tych innych kierowców, którzy mnie mijali, śmiali mi się w twarz, że jakiś... Co to za facet? 20 na godzinę. Ale jeździłem i modliłem się i powiedziałem, Jezu, naucz mnie jeździć. I wiecie, samochodem, którym jeżdżę, przejechałem 200 tysięcy kilometrów 5 lat po całej Polsce, Czechosłowacji, Czechy i tak dalej. I doszedłem do takiej wprawy w jeżdżeniu, że jeżdżenie samochodem zaczęło mi sprawiać przyjemność. Wiecie, dlaczego stałem się dobrym kierowcą? Bo oddałem to Jezusowi. Prosiłem Go, żeby mnie nauczył. Ale kilka razy widziałem, jak diabeł zostawiał na mnie pułapki na drodze. Już mogłem mierzyć kilka razy. Jadąc poprawnie pod górkę, nagle wyjeżdżam pod górkę i naprzeciwko mnie, na moim pasie, jedzie ktoś inny pod górkę wyprzedza. Albo tir na czołówkę ze mną. Wiecie, już mogłem tu nie żyć. Mogłem już być martwy. Bóg mi kilka razy uratował życie. Ale widziałem, jak diabeł zostawiał na mnie pułapkę, kiedy jadąc, kiedy mi to sprawiało przyjemność, słyszałem w swojej głowie, jesteś dobrym kierowcą. Jesteś kimś wyjątkowym. I wiecie, gdybym w swoim sercu na to powiedział, tak, to prawda, jestem niezły. To nie było od Ducha Świętego, to diabeł mi tak podpowiadał. Wiecie dlaczego? Bo gdybym powiedział na to, tak, amen, to za chwilę mógłbym mieć wypadek, albo Bóg by zdjął rękę, rozumiecie? Zawsze, kiedy to wyraźnie słyszałem i przychodziło takie poczucie, że jestem wyjątkowy, mówiłem, tak, diabeł, tego wszystkiego nauczył mnie mój Pan Jezus Chrystus. Rozumiecie? Chodzi o to, żeby nie zaprzeczać. Nie chodzi o to, że jeśli dzisiaj wygłoszę kazanie i ktoś przyjdzie do mnie po kazaniu, powie, to było dobre kazanie, a ja powiem, gdzie tam, bracie? Andrzej Seweryn to głosi dobrze. To jest głupota, co ja zrobię wtedy. To jest właśnie też pycha, tylko innego rodzaju. Takie, ktoś cię chwali, że upiekłaś dobry placek. Gdzie tam dobry? Zapraszasz kogoś na obiad i zrobiłaś naprawdę dobry obiad i ktoś mówi, to był ciociu bardzo dobry obiad. Nie, kiedyś to dobrze gotowałem, teraz to kiepsko. To jest pycha. To mówię ci, to jest pycha, tylko innego rodzaju. Tak się umartwiasz i nad sobą. Bogu chodzi o to, żebyśmy naprawdę oddali Mu chwałę. Więc jeśli ktoś przychodzi i ktoś przyjdzie po kazaniu i powie, to jest dobre kazanie, ja powiem, tak, to jest dobre kazanie, dzięki Bogu. Naprawdę, Pan Bóg mi pomógł napisać dobre kazanie. Pokora to nie jest umniejszanie siebie. Pokora na tym nie polega. Wiecie, co to jest pokora? Pokora to jest myślenie według miary, którą masz, czyli mówisz prawdę. Pokora to jest mówienie o sobie prawdy. Pamiętacie list do Koryntian, kiedy Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał, zrobiłem więcej niż wszyscy apostołowie. Bardzo pokornie to brzmi, prawda? Co byście sobie o mnie pomyśleli? Jestem pastorem baptystycznym w Mińsku. Gdybym powiedział, zrobiłem więcej niż Andrzej Seweryn, Gustaw Cieślar i Konstanty Wiazowski, który do was za tydzień przyjedzie. W ogóle, wystarczy, żebym powiedział, że zrobiłem więcej niż Konstanty Wiazowski. Część już by dalej mojego kazania nie słuchała. Czy to jest pokora? A Paweł napisał tak w liście do Koryntian. Zrobiłem więcej niż wszyscy apostołowie. Znacie ten fragment, 15 rozdział? Ale pisze tam pewną rzecz jeszcze. Nie ja, lecz... Co? Co on napisał tam? Pamiętamy? Może trzeba przeczytać pierwszy list do Koryntian. Nie ja, lecz łaska Boża. Rozumiecie, czy to znaczy, że on był pyszny? Nie, on powiedział prawdę. Rozumiecie? Mówienie o sobie prawdy nie jest pychą. Ale Bogu chodzi o to, żeby mówiąc prawdę, żebyś mu oddał chwałę. Rozumiemy? O to chodzi. Że jeśli ktoś przyjdzie i powie do ciebie kierownik w pracy, jesteś jednym z najlepszych pracowników w tym zakładzie, to możesz powiedzieć, tak jest, panie kierowniku. Dzięki Jezusowi. Bo wiele razy mi się nie chciało robić i chciałem naśladować moich kolegów i kiedy Pana nie było, chciałem też leżeć. Bo kiedy się leży czy stoi, to i tak się należy, nie? To Jezus zmienił, Panie kierowniku, moje serce. Że robię, uczciwie pracuję, żeby dostać uczciwą pensję. Rozumiem? Jeśli ktoś mnie chwali, to powinienem oddać chwałę Jezusowi. O taką pokorę Bogu chodzi. Jeśli w jakichś rzeczach nie polegasz na sobie, tylko oddajesz to Bogu, Bóg ciebie da ci to. Miałem zawsze problemy, żeby rano wstawać. Nadal mam. Ale Bóg mnie regularnie rano budzi. Bo się o to modliłem wiele razy i prosiłem, Panie, naucz mnie rano wstawać. Budź mnie i budzi mnie regularnie. Dlatego, że nie polegałem na sobie. W rzeczach, w których będziesz polegał na sobie albo polegała, porównywała się z innymi siostrami ze zboru, wywalisz się. Pan Bóg po prostu zrobi tak, że będziesz się wstydzić przyjść do tego zboru. Możesz narozrabiać. Albo zrobić jakiś grzech, albo coś innego. Bo Pan Bóg nie akceptuje pychy. Pycha cię doprowadzi do tego, że zupełnie od Niego odejdziesz. Ale w każdej dziedzinie życia, we wszystkim, co powierzysz Chrystusowi, Jezus pomoże ci stanąć na nogi. I w rzeczach, w których ktoś z was jest bardzo słaby, nic nie umie i nie wychodziło mu przez całe życie, ale jeśli oddasz to Bogu, będziesz się o to modlił, Pan Bóg może zrobić z tego twierdzę, nie do zdobycia do diabła. Ale zawsze, kiedy będziesz polegał na nim. Także ta reguła, którą zrozumiałem, której Bóg mnie nauczył, że jeśli jesteś czymś dumny i nie oddasz chwały Bogu i nie przestaniesz się porównywać z ludźmi, to niedługo doświadczysz próby w tym. Upadniesz, będziesz miał poważne problemy. Albo w rodzinie, jeśli patrzysz na swoją rodzinę, mówisz, moja rodzina to jest naprawdę poukładana i taka Boża, no. Ale w porównaniu z innymi rodzinami w naszym zborze, to moja jest najbardziej Boża. To zobaczysz, co się zacznie w krótkim czasie dziać. Jaka Boża twoja rodzina się zacznie. Dlaczego tak się stanie? Bo nie polegasz na Chrystusie, na Jego łasce, tylko na sobie. Chciałem was zachęcić przez to kazanie do tego, żebyście mówili prawdę o sobie i zawsze oddawali chwałę Jezusowi. A wtedy po prostu nie upadniesz. I Pan Bóg nie będzie cię wystawiał na tą próbę, jeśli polegasz na Nim. Jeśli przychodzisz i mówisz, Panie, wszystko, czego mnie nauczyłeś, mam od Ciebie. Ty mi to wszystko dałeś. Jeśli ktoś będzie cię chwalił za cokolwiek w kościele, to możesz powiedzieć, tak, to jest prawda, modliłem się o to i Bóg mnie tego nauczył. Jezus to zrobił, ale nie chodzi o to, żeby to stała się regułka. Bo niektórzy wierzący nie mówią tego z serca, tylko myślą o sobie, a taką regułkę taką klepią. Ktoś podchodzi i chwali cię, tak, chwała Jezusowi. A w sercu myśli zupełnie coś innego. Pan Bóg i tak zna twoje serce. Nie chodzi o taką regułkę, żeby tak mówić na pokaz. O, chwała Jezusowi, to wszystko jest łaska. Ale w sercu myśli sobie, jestem i tak wyjątkowa. Przecież to jest obłuda. Chodzi o to, żeby być szczerym, żeby dziękować Bogu, myśleć o sobie, tak jak apostoł Paweł, on naprawdę założył najwięcej kościołów. I nie musiał kłamać. Po prostu napisał prawdę. Założyłem najwięcej kościołów. Więcej niż wszyscy apostołowie Pana Jezusa. A to tylko dlatego, że Jezus mnie użył, mówi Paweł. I w twoim życiu mogą się dziać wielkie rzeczy, jeśli poddasz się Bogu i pozwolisz Mu użyć się. Jeśli Pan Bóg w sercu kogoś z nas zobaczy taką otwartość na Jego łaskę, a jednocześnie, że zawsze Jemu zwracasz dziękczynienie i mówisz: Jezu, to jest Twoja łaska. Pan Bóg będzie wam stawiał więcej ludzi chętnych do słuchania z Giżycka o Jezusie, jeśli będziesz przez to nie chciała albo nie chciał się porównywać z innymi. Że chcesz kogoś przeprowadzić do zboru, żeby innym pogadać, widzicie? A ja potrafię, a wy nie. To z jakiego powodu ty ewangelizujesz? Z jakiego powodu mówisz innym o Chrystusie? Żeby ta osoba się nawróciła, czy żeby zwrócić uwagę zboru? Jestem wyjątkowa. Zobaczcie, Pan Bóg przeniknie serce i nie będzie ci w tym błogosławił. Doprowadzi nawet do upadku. Kochani, chciałem was zachęcić do tego, żebyśmy naprawdę myśleli o sobie tak, jak Pan Bóg nas widzi. Myśleli o sobie dobrze, jeśli ktoś nas chwali, oddawali chwałę Bogu, nie porównywali się z innymi, nie dziwili się komuś, tak jak ja się dziwiłem, że ktoś może być otyły. Bo przyjdzie to na ciebie. Nie dziwili się, że ktoś nie umie jeździć samochodem, a ty tak umiesz, bo skończysz na służbie, albo będziesz miał zderzenie z kimś. To jest bardzo proste. Wpadniesz w poślizg czy cokolwiek. Chwila nieuwagi i już po najlepszym kierowcy. Pan Bóg uczy nas pokory. Kocha tych, którzy po prostu są pokorni i myślą to, co On o nas myśli. Tego bym życzył.